Witam Cię bardzo serdecznie w 8 odcinku podcastu Zaczaj Wartość. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski wraz z Michałem Sędzielewskim oraz Mateuszem Tarnackim. Odpowiemy na pytanie, czy można łatwo przejść z bycia programistą w outsourcingu do bycia programistą produktowym? Dlaczego najpewniej pójdzie coś nie tak? I dlaczego mimo wszystko warto próbować? Zapraszam do wysłuchania podcastu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy troszeczkę więcej porozmawiać na temat outsourcingu oraz produktowości, porównać te dwa światy i zobaczyć, który z nich jest relatywnie gorszy, lepszy, które podejście jest gorsze lub lepsze. I do tego tematu zaprosiliśmy najlepszą osobę naszym zdaniem, jaka jest dostępna na Śląsku, czyli Michała Sędzielewskiego.
Cześć.
A dzisiaj razem ze mną, jak zazwyczaj, jest Mateusz Tarnacki.
Siema.
I my trochę reprezentujemy świat outsourcingu. A po drugiej stronie Michał reprezentuje świat produktowości, więc będzie takie dziwne, ale miejmy nadzieję, że ciekawe starcie tytanów. Więc zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy, bo jednak wszyscy trzej wywodzimy się ze świata outsourcingu. Tam zaczynaliśmy. Natomiast ty z jakiegoś powodu poszedłeś w kierunku produktowości, w kierunku inżynierii produktowości i w sumie od twojego artykułu, który opublikowałeś na jednym portalu, do którego link umieścimy potem w opisie, poruszasz pojęcie, że opisujesz pojęcie właśnie inżyniera produktów jako przyszłości osób, które zajmują się w chwili obecnej wytwarzaniem. Czyli taka naturalna jakby sukcesja dla osób, które są inżynierami oprogramowania w chwili obecnej.
Tak, zgadza się. Pytasz o powód.
Tak, pytam o powód.
Mojej tranzycji i w sumie nie tylko mojej, bo chodzi też o moich wspólników i pracowników. To był po części przypadek pomieszany jakby z chęcią zrobienia czegoś więcej. Ta chęć zrobienia czegoś więcej pojawiła się podczas pracy dla klientów outsourcingowych. Zauważyliśmy, że ludzie tam pracujący pomimo tego, że czasami mieli, tak nam się przynajmniej wydawało, mniejszą wiedzę techniczną niż my, a nie będę tego ukrywał, zarabiali więcej, b mieli bardziej autonomiczną pracę, wynosili z niej więcej, robili ciekawsze rzeczy. Właśnie po kilku takich spotkaniach z tymi klientami, głównie z zagranicy, narodził się taki pomysł, żeby spróbować powtórzyć jakby ich drogę, tak? No i jak tak spojrzeliśmy z dystansu na to wszystko, okazało się, że głównym takim czynnikiem, który im pomaga to osiągnąć, to jest praca w firmach produktowych. Co to jest firma produktowa? Właściwie każda firma, która mieści się na zachodzie, jest firmą produktową, tak? Tam z moich obserwacji wynika, że mało kto po IT, ktoś, kto ma doświadczenie w oprogramowaniu, wybiera firmy outsourcingowe z tego tytułu, że firmy outsourcingowe są w krajach, które jakby kosztują mniej, tak? Gdzie koszty życia są niższe. No więc skracając już ten przydługi wywód, stwierdziliśmy, że może spróbujemy założyć własną firmę i od razu firmę produktową. Wraz z Tomkiem i z Pawłem zawiązaliśmy Arspektiv i zaczęliśmy próbować zakładać tak zwany startup, tworzyć pierwszy produkt. Może od razu powiem, że zanim założyliśmy obecny produkt, o którym może potem, Voucherify, próbowaliśmy swoich sił w dwóch innych produktach, o których dawno zapomnieliśmy na szczęście i które się nie powiodły. Nie powiodły się głównie z braku doświadczenia po naszej stronie. Doświadczenia właśnie w tym temacie product engineeringu, jak i marketingu i salesach, o tym opowiem pewnie potem. Ale te dwa pierwsze pomysły, które mieliśmy, pomysły na produkt, upadły, dlatego założyliśmy też Arspektiv, które było też firmą outsourcingową, tak? Więc jakby mam doświadczenie i trochę z outsourcingu i z firmy produktowej. Więc chętnie o tym opowiem. Ale twoje pytanie było, skąd się to wszystko wzięło? No to mniej więcej tak jak mówię. Trochę przypadek, trochę chęć tego, żeby być i mieć karierę podobną do ludzi, z którymi pracowaliśmy w outsourcingu po stronie klienta.
Okej, okay, ja mam moje pierwsze pytanie, jak słucham twojej historii, to jest to w sumie, czemu zostać tutaj? Bo rozumiem, że mówisz o tym w czasie przeszłym i z tego co wiem, to były czasy, w których pewnie na Śląsku o firmie produktowej mało kto słyszał, a raczej właśnie słyszał o nich jako ci ludzie z zachodu, którzy przychodzą i zostawiają u nas pieniądze. No więc teraz po pierwsze, ile no wymagało samozaparcia i jakby takiego też trochę pewnie nutki szaleństwa, żeby się na to porwać, to po pierwsze. No po drugie właśnie, dlaczego zrobić to tutaj na Śląsku, a nie właśnie, nie wiem, kurde, wyjechać gdzieś do Berlina, gdzie jest większa scena startupowa, a w sumie nie jest tak daleko. Dlaczego w tę stronę?
Krótko odpowiadając, życie. Każdy z nas, naszej trójki, żyje nie tylko pracą. To jest chyba taka naturalna odpowiedź. Mamy tutaj znajomych, rodziny i mamy w miarę dobrą sytuację gospodarczą i niektórzy, tak jak my, upatrują jakby swoje szanse tutaj. W sensie mamy bardzo dużo plusów po naszej stronie, jak relatywnie tani pracownik, jeśli chodzi o IT w porównaniu do zachodu.
Ale z dobrym stosunkiem ceny do jakości.
Tak, z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Mamy tak naprawdę małą konkurencję, jeśli chodzi o rynek pracy i firmy produktowe. Jeśli firma produktowa zacznie zarabiać już poważne pieniądze, przychód rośnie jej jakby nieliniowo, nie zależy bezpośrednio od liczby pracowników. I to jest też rzecz, którą można wykorzystać do rekrutacji nowych osób. Jak łatwiej firmie, która tworzy produkt, która ma wyższy przychód, ściągać nowych pracowników i łatwiej jest też no, generować przychód. Tak? Jakby te warunki, które tutaj są, naszym zdaniem pozwalały na założenie takiej firmy produktowej. To nie jest tak, że to jest niemożliwe, bo są też firmy, może jest ich garstka, ale są też firmy w Polsce, jak się dobrze poobserwuje ten świat startupowy, są firmy, którym się udaje. No i zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego nam miałoby się nie udać. I bardzo szybko dostaliśmy odpowiedź, dlaczego miałoby nam się nie udać. Ponieważ nie umiemy marketingu, ponieważ nie umiemy sprzedawać, ponieważ nie wiemy, co w rozwijaniu softu jest tak naprawdę ważne. Jeszcze tylko może dodam, że to się sprowadza do tego, że nie wiedzieliśmy, że wytworzenie produktu to nie są tylko technikalia, to nie jest tylko kodowanie. I to zabiło te dwa nasze pierwsze pomysły.
To, co mnie zastanawia, to powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że po pierwsze musieliście tak naprawdę spalić dwa pierwsze produkty, żeby mógł powstać trzeci, bo bez tego doświadczenia, którego mieliście, czyli pokazuje te ratio, dość sławne, że musi być dużo większa ilość porażek w stosunku do jednego zwycięstwa, bo to nie ma takiej stuprocentowej, że skończę studia, stworzę swój własny produkt, nie każdy jest Zuckerbergiem, że pierwszy produkt, który powstanie, będzie takim sukcesem. Więc po pierwsze musi w przypadku produktów liczyć się z tym, że coś może nie pyc, że możemy nie trafić w koniunkturę, że no faktycznie może być lepszy produkt na rynku, który wejdzie w tym samym czasie. A po drugie, że no ten, jednak macie zaplecze outsourcingowe, żeby móc realizować ten produkt. Wobec tych dwóch jakby łączonych światów no nie mielibyście praktycznie finansów, czy też możliwości jego realizacji.
Obie te rzeczy są prawdą. Jeśli chodzi o porażki wśród funderów, wśród twórców nowych produktów, to jest bardzo wysoki stosunek porażki do zwycięstwa. Podam dwa przykłady. Pierwszy jest to klient, dla którego pracowaliśmy. To był nasz pierwszy klient z Arspective, klient outsourcingowy z Berlina, od którego tak naprawdę nauczyliśmy się wszystkiego, jeśli chodzi właśnie o product engineering, o marketing, o sales. Okazało się, że po 5 latach od startu ich produkt nie wypalił. A my, jakby ich uczniowie, no radzimy sobie całkiem nieźle. Ten wzrost Voucherify obecnie wygląda obiecująco. Mimo tego, że ci ludzie, o których mówię, ten nasz klient, miał zaplecze finansowe, miał doświadczenie, bo wcześniej ci funderzy założyli miliardowy startup w Niemczech, także wiedzieli, jak się robi biznes. Robili biznes o podobnym modelu, to też był business to customers, biznes B2C. I dostali ogromną liczbę, jakby ogromne wsparcie finansowe od funduszy inwestycyjnych, darmową reklamę, bo już byli bardzo znani. I to nie chodzi tylko o reklamę ich usługi, ale też o reklamę jakby na rynku pracy. Łatwiej im było pozyskiwać pracowników z rynku, bo wszyscy chcieli robić z tak zwanymi golden boys. No a po 5 latach okazało się, że ten biznes mimo tych wszystkich sprzyjających warunków nie wypalił. Druga rzecz, która potwierdza jakby to, co powiedziałeś, to ostatnie statystyki pokazujące wiek przedsiębiorcy, twórcy produktu, któremu się udało. I tam ta magiczna granica, konkretnej liczby nie pomnę, ale to chyba było 35+, że mniej więcej w tym okresie 35-40, że najbardziej uzdolnieni, może nie uzdolnieni, tylko najlepsi funderzy z największym success rate byli właśnie w tym wieku, po 35 roku życia. Więc to nie jest tak, że skończysz studia, założysz produkt i od razu ci się uda. Może ci się nie udawać jeszcze przez 10 lat albo lepiej. A nawet jak ci się uda jeden biznes i ci się znudzi albo zrezygnujesz z niego z jakiegoś tam względu, to kolejny wcale ci nie musi wyjść.
Jak mówisz o tych funderach i o startupach i tak dalej, to ja sobie wyobrażam, no jak pewnie wszyscy sobie wyobrażają Billa Gatesa i Facebooki i Netflixy i te rzeczy. No i jak mówisz o porażce tych ludzi, którzy założyli wcześniej 5-miliardowy startup, a mówisz o jakby sukcesie tutaj swojej jakby nieporównywalnie mniejszej firmy tutaj na Śląsku, to jakby ja bym chciał też trochę usłyszeć o tym w zasadzie, co to znaczy, że im się nie udało, a wam się kręci, że wam idzie. W sensie, nie wiem, oni mieli, jaki oni mogli mieć cel i dlaczego im się nie udało, a jaki ty masz cel, do jakiego ty albo wy w ogóle ze swoim produktem poziomu dążycie i dlaczego, jakby jak mierzysz ten sukces. Nie?
To znaczy w tym konkretnym przypadku ja myślałem o sukcesie w kategoriach firma istnieje lub nie istnieje.
Okej, zero-jedynkowa ta metryka.
To jest dosyć jakby prosta miara sukcesu. No i tak w przypadku tego naszego poprzedniego klienta, z tego co wiemy, to biznes jest jakby już na etapie zamykania. Próbują to, co się da sprzedać konkurencji czy jakiejś większej firmie. No natomiast my jesteśmy na, może to zabrzmi zbyt dumnie, ale na fali wznoszącej. Jeszcze tytułem wyjaśnienia, Arspektiv jest podzielone na dwie części. Pierwsza część biznesu to jest outsourcing plus, tak go nazywamy, outsourcing plus, czyli pracujemy dla klientów z zagranicy, ale pracujemy ze startupami. Pracujemy ze startupami, które mają pieniądze na to, żeby nam zapłacić i które niekoniecznie mają sprawdzony model biznesowy, tak jak wspomniałem. To nie są jakieś super doświadczone firmy, czasami to są małe firmy, czasami to są trochę większe firmy. Natomiast praca ze startupami, które mają pieniądze, oznacza, że pracujesz z ludźmi, którzy zdobyli zaufanie albo swoich klientów, albo od ludzi z funduszów inwestycyjnych, czyli mają jakieś doświadczenie, mają jakiegoś skilla i my tym samym możemy od niego czerpać, możemy się czegoś nauczyć. Albo się możemy nauczyć, jak tworzyć soft, albo się możemy dowiedzieć, jak tworzyć strategię marketingową. I stąd właśnie ten klucz, według którego dobieramy klientów. Pracując ze startupami, pracuje się tak naprawdę na pierwszej linii. To jest linia frontu, tak? Nasze zespoły, które no są małymi zespołami, 3-osobowe, 2-osobowe, czasami zespoły 1-osobowe, pracujemy bezpośrednio z klientami naszych klientów. Pracując na produkcji, widzisz, zauważasz, możesz zaobserwować, jak się robi biznes tak naprawdę. Oczywiście nie wszystkie informacje do ciebie docierają, no bo ci ludzie też nie mają obowiązku, ani chęci, ani czasu, żeby tłumaczyć się ze swoich decyzji. Więc pewnych rzeczy nie zauważasz, ale niektóre przydatne rzeczy, tym bardziej w momencie, kiedy pracujesz z kilkoma firmami, możesz sobie powyciągać, które jakby paterny działają i możesz tą wiedzę sobie wykorzystać potem u siebie. I to jest jakby jedna część, czyli ten outsourcing plus, praca dla startupów. To nam pozwala gromadzić fundusze, z których finansujemy naszą drugą część, czyli produkt Voucherify. Z tym finansowaniem to może nie do końca jest prawda, bo Voucherify zarabia coraz więcej i myślę, że jest na takim etapie, nie pamiętam ostatnich liczb, rośniemy ostatnio dosyć dynamicznie, więc mogę mówić teraz nieprawdę, ale nam się zwraca, w sensie no, zarabiamy na wszystkie koszty Voucherify związane z utrzymaniem zespołu, z utrzymaniem infrastruktury, z utrzymaniem prawników, reklamy, marketingu i tak dalej. No i jeśli chodzi o liczbę pracowników, to połowa zespołu pracuje w Voucherify, połowa w Arspektiv. No i docelowo, miejmy nadzieję, że za rok, może półtora, może krócej, bo są szanse, które mogą to spowodować. Cały zespół Arspektiv będzie pracował przy Voucherify. Cóż, no jest to nasz cel, to był cel, który sobie postawiliśmy przy zakładaniu Voucherify w 2013 roku. Przepraszam, przy zakładaniu Arspective jeszcze wtedy nie było Voucherify, bo ono powstało w 2015. Przynajmniej sam pomysł. Ale jest to cel, który sobie postawiliśmy. Chcemy być po prostu firmą produktową, bo no, o tym już rozmawialiśmy. Co to daje nam, ale też to daje bardzo dużo naszym pracownikom.
To mówisz o tym, że zaczęliście od outsourcingu i że tam 2013 założyliście firmę, a pomysł na produkt, który w tej chwili już na siebie zarabia, był 2 lata później, albo nawet 3. No jakby chodzi mi o to, że była ta perspektywa, jest ten czas, który musiał minąć, musiały być te produkty, które umarły i czegoś musieliście się z nich nauczyć. Teraz wydaje się, że większość startupów i jednak wybiera ścieżkę szukania kapitału gdzieś z zewnątrz, nie? Tego jakby, bo prawdopodobnie gdybyście wzięli kapitał skądś tam, może mielibyście szansę na zrobienie czegoś szybciej, więcej, z większym rozmachem i tak dalej. Dlaczego nie?
Dlaczego nie VC? Trudne pytanie.
Dla niewtajemniczonych venture capital, tak?
Tak, czyli pieniądze z zewnątrz. Pieniądze od inwestora, który daje nam pieniądze na rozwój, co pozwala nam w tym momencie w całości skupić się na pracy nad produktem. Jednocześnie rości sobie prawa do zwrotu z inwestycji i być może ma też wpływ na tworzenie tego produktu, tak, na strategię działania. W zależności od tego, jaki to jest fundusz, każdy ma inną politykę wchodzenia w firmy jakby i decydowania o wielu rzeczach. Są nawet takie, które decydują o rekrutacji. Tak?
No, ale bardzo szybko pojawiło się słowo polityka, którego się obawiałem przy venture capital.
Tak. Cóż, no po części być może znowu to jest przypadek. Voucherify pojawiło się dlatego, że taki problem rozwiązywaliśmy u klienta. Mieliśmy już wtedy chyba 3 czy 4 klientów, dla których pracowaliśmy. I z jednej strony było to takie dosyć rozsądne podejście biznesowo, żeby nie rzucać wszystkiego i zmieniać teraz całkowicie strategii, żeby znaleźć inwestora, który nam zapłaci. To po pierwsze. Po drugie, nikt z nas nie miał doświadczenia jakby w kontaktach z VC. Też nikt przypadkiem nas nie zagadał w tym temacie. A tak się dzieje na przykład w Berlinie, bo tam ta scena startupowa jest dużo bardziej rozwinięta. Nawet teraz Voucherify dostaje tak 3 oferty rocznie, może 4 oferty rocznie od funduszy inwestycyjnych, które chcą w nas zainwestować. Natomiast na polskim rynku tego nie było. Poza tym przykro mi to mówić, ale mamy też więcej dystansu do venture capital z Polski z różnych względów, ale też ogólnie do venture capital, bo tak jak mówisz, no pojawia się polityka, pojawia się wpływanie na decyzje, pojawia się większa presja, a my poza tym, że chcemy jakby stworzyć produkt, chcemy też zachować jakiś work-life balance dla siebie i dla naszych pracowników, więc dlatego nie zgłębiliśmy tego tematu. I podobnie było z funduszami inwestycyjnymi z Unii Europejskiej. Tych opcji w przeciągu ostatnich 5-6 lat było bardzo dużo. Defokusowanie się, bo do tego by się to sprowadziło, z próby no, stworzenia produktu, który jest pożądany na rynku i z knucia nad strategią marketingową, musielibyśmy się przestawić na szukanie tych albo funduszy, albo na czytanie procedur z Unii Europejskiej. Ogromna strata czasu, mały fan, tak mi się wydaje. No i stwierdziliśmy, że zostajemy przy tym, co mamy, czyli dalej pracujemy dla klientów, zdobywamy fundusze, zdobywamy wiedzę i próbujemy rozdmuchać ten nasz produkt do takiej skali, która nam pozwoli na jakieś coraz odważniejsze działania.
To myślę, że mamy fajną historię już tak zarysowaną, więc teraz możemy przejść do tego drugiego pytania, które też jest ciekawe. Czyli kiedy na mapie, w przypadku, nie wiem, ciebie czy twoich współpracowników, pojawiło się pojęcie inżynier produktu, żeby przejść tą transformację na bazie jakiej wiedzy i dlaczego, wiesz, w ogóle to się w sumie pojawiło, bo nadal moglibyśmy się nazywać inżynierami software'u, robić dokładnie to samo, co robimy, ale jedna z gdzieś jest różnica, czy też na poziomie pojmowania, czy też na poziomie modelu myślenia, czy też w sumie, żeby te dwie rzeczy rozgraniczyć.
Już tłumaczę. Ona się pojawiła dosyć szybko. Po tym, jak założyliśmy Arspective, udało nam się zdobyć pierwszego klienta, ten, który już wygasza swój biznes, tak na marginesie. Mieliśmy kontakt z CTO z tamtej firmy i to był człowiek bardzo doświadczony. Już z kilkunastoletnim doświadczeniem a konkretnie z doświadczeniem w pracy w startupach. I on bardzo szybko nam unaocznił, co się liczy w szybkim, może nie tyle szybkim, co ogólnie w tworzeniu oprogramowania, co się nie liczy, na co zwracać uwagę, co można ignorować. I nauczył nas tego tak zwanego podejścia product-oriented, szybkiego dostarczania. Wszystko to, o czym mówi metodyka czy metodologia Agile, myśmy tego doświadczyli w praktyce. W środowisku, które rzeczywiście było zorientowane na szybkie dostarczanie, w środowisku, które było bardzo dynamiczne, czyli generalnie wymagania były super niejasne i zmieniały się co tydzień, codziennie tak naprawdę. I my mieliśmy z tyłu głowy, jak działa Agile, znaliśmy te wszystkie dobre praktyki, tak zwane kudoboksy, story pointy i tak dalej. Okazało się, że wszystko to, co wynieśliśmy z poprzednich firm outsourcingowych, nie miało żadnego zastosowania w tym softie, który tworzyliśmy dla klienta. Takich przykładów może być mnóstwo, ale podam pierwszy, który był, no może podam za trzy, które się uwidoczniły już na samym początku, w pierwszych miesiącach współpracy. Przed przystąpieniem do projektu stwierdziliśmy, że warto by było przygotować już szkielet aplikacji. Wiedzieliśmy, że będziemy pisać w Node.js-ie. Taki, nazwijmy to, architekt oprogramowania, co by zrobił? No, stworzył szkielet aplikacji, łącznie z całą siatką testów, z jajem, no z Bóg wie co tam jeszcze, z testami jednostkowymi, wszystkie przygotowawcze rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby wystartować produkt, wystartować jakiś projekt, stworzyć aplikację. Więc zanim jeszcze zaczęliśmy współpracować z tym klientem, przez 2 tygodnie klepaliśmy jakieś podstawowe formatki, bo wiadomo, że będzie logowanie do aplikacji, więc stwierdziliśmy, że no, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, nasz pierwszy klient. Stworzyliśmy one-click buildy, wykupiliśmy maszynę na Amazonie, która już tam zaciągała źródła, testowała, deployowała i tak dalej. Po czym przyjeżdża nasz klient i pierwsze zadanie, jakie dostajemy, to jest poprawienie układu strony, ich strony, takiej, za przeproszeniem, na szybko naklepanej w HTML-u. Przetestowanie jej, czy działa na wszystkich przeglądarkach, i poprawienie jej, bo coś gdzieś tam zgrzyta, klienci zatrzymują na którymś momencie. To było pierwsze zadanie. To było pierwsze zadanie, które było zupełnie niezwiązane z całym tym backendem, który stworzyliśmy. Natomiast dawało wartość. Drugie zadanie też nie było związane z backendem, bo okazało się, że tego backendu przez pierwsze 3 miesiące, czy nawet więcej, nie będziemy wcale tworzyć. Bo wszystko to, co było odpowiedzialne za obsługę zamówień, klientów i tak dalej, wylądowało w Salesforce. Początkowo w Zoho to był inny CRM, ale później zostało przepisane to na Salesforce.
Czyli gotowiec.
Tak, czyli elastyczny gotowiec. Gotowiec, którego można konfigurować pod jakieś tam specyficzne case'y. No i tak po 2 czy 3 miesiącach przyszedł nam rachunek z Amazona na 100 dolców. Właśnie za tego CIA, z tego Jenkinsa, który zaciągał ten nasz szkielet i puszczał te testy. I no to jest taka smutne podsumowanie tego, że to wszystko jakby nie miało sensu. Zapłaciliśmy tą stówkę, wyłączyliśmy tą maszynę, nigdy do niej nie wróciliśmy. Powiem więcej, że przez najbliższe, od tamtego czasu minęło jeszcze chyba 6 miesięcy, może nawet rok, gdzie w tym projekcie nie było bazy danych zewnętrznej. Wszystko siedziało na Salesforce i jakby dodatkowe funkcje, które nie były dostępne z poziomu Salesforce'a, były wpinane przez API. Ale to nie tylko był Salesforce, bo to też były inne narzędzia, które określa się mianem API First. Voucherify jest takim narzędziem. Czyli narzędzia, które oferują takie programowalne klocki, z których ty, jako deweloper, jako product engineer, o którym mówimy, może w szybki sposób zbudować potrzebny feature. I to jest taki kompromis między jakby budowaniem od zera i elastycznością, jaką dostajesz przy budowaniu od zera, a gotowym softem, który oszczędza, tak, pracę programisty i daje wartość jakby od dnia pierwszego. I to był jakby jeden z przykładów, które nam pokazał, na czym polega product engineering, jak wygląda to podejście do produktu zorientowane na szybkość, na dostarczanie. Ale takich przykładów było masę. Choćby przypadek mapowania kodu pocztowego na miejscowość i odwrotnie. Nie pamiętam już, który z nas dostał tego taska. W każdym razie nasze rozwiązanie było doskonałe. Było doskonałe, bo było i przetestowane, i obsługiwało całe Niemcy. Było bardzo dokładne. Generalnie nie było tam żadnych niepokrytych corner case'ów. Natomiast nasz CTO, który zlecił nam to zadanie, odrzucił ten kod, mimo tego, że był poprawny, spełniał wymagania, ale był zbyt długi, zbyt skomplikowany. On potrzebował w momencie, kiedy za dzień albo za tydzień pojawi się informacja o dodaniu jakby nowego państwa Austrii, bo tak było, i dodania tamtych kodów i tamtych mapowań, żeby on mógł to zrobić dosłownie w 5 minut, no bo to jest proste zadanie, tak to brzmi, zadanie na 5 minut. Przy naszym rozwiązaniu to nie było 5 minut. Trzeba było dokładać abstrakcji, trzeba było się wczytać w kod i tam kombinować, mocno zmieniać. Więc to nasze rozwiązanie zostało wyrzucone, zostało zamienione szeregiem ifów. Że jeśli ten kod, to jest ta dzielnica i w drugą stronę. I ta drabinka ifów rosła z nami przez dobry rok do kilkuset nawet pozycji, co było generalnie bluźnierstwem, obrazą dobrych praktyk tworzenia oprogramowania, rozumianych przez nas wtedy, ale dawało wartość. I kod był bardzo łatwy do zmiany, kod był bardzo czytelny, a te zmiany przychodziły. Bardzo szybko się okazało, że firma zmieniała terytorium, na którym działała, jeśli chodzi o dzielnice, miasta, państwa i tak dalej. Tych tak zwanych pivotów, czyli zmian w modelu biznesowym było sporo. I ten kod bardzo dobrze działał, bardzo dobrze spełniał swoje zadanie. No i takich przykładów było od groma. Tu już wspomniałem tworzenie dodatkowych, niepotrzebnych abstrakcji. Ja dostałem takie zadanie, żeby stworzyć formularz dla przyjmowania nowych jakby pracowników do tej firmy. Też ten formularz stworzyłem według dobrze rozumianych, znaczy w tamtym momencie dobrze postrzeganych praktyk. Jak się nazywa ta twoja?
Dobre praktyki?
Tworzenie oprogramowania.
Dokładnie tak. I stworzyłem konkretną abstrakcję, czyli podzieliłem ten plik HTML-owy na kilka części. Tu była część wspólna, ta była podmieniana i tak dalej, i tak dalej. I znowu to zostało odrzucone przez naszego lidera z tego względu, że kod był bardzo skomplikowany. On nie chce, żebyśmy tracili czas na tworzenie jakichś dodatkowych abstrakcji, bo on teraz potrzebuje prostego formularza, który ułatwi pracę zespołu operations. Potrzebuje to na już i on w sumie nie wie, czy to nie zostanie w ogóle wyrzucone za miesiąc, więc nie ma sensu się teraz nad tym spinać za bardzo. Więc znowu, wszystkie te moje, całe te moje chyba 5 plików zostały zmerdżowane do jednego pliku, kod został uproszczony i tak wyleciał po miesiącu.
No właśnie to brzmi trochę tak jak extreme programming trochę, ale też kiedyś właśnie, pamiętam, była jedna taka prezentacja dana Norfa bodajże, jak on opowiadał, jak oni robili właśnie XP i opowiadał o tym, że bardzo często właśnie robili takie spajki, czyli że mam nowy feature, to muszę go zrobić i zrobię go w 2 dni i to będzie kod sklecony na kolanie i on będzie działał. I wrzucamy go na produkcję i zobaczymy za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie, czy on ciągle jest potrzebny. Jeśli jest potrzebny, to wracam do niego, ewentualnie go trochę jakby uporządkuję, czy tam ustabilizuję, a jak nie, to po prostu wylatuje, nie? No bo kurczę, nie wiem, wymagania się zmieniły, sytuacja się zmieniła, nie?
Dokładnie tak. Tutaj chyba warto nazwać ten proces. Konkretnie, to są krótkie iteracje.
No tak, no jak najkrótsze, nie?
Jak najkrótsze, w zależności od tego, na co pozwala albo czego wymaga biznes. Myśmy mieli takie przypadki, że wypuszczaliśmy ważną funkcję typu przyjmowanie płatności w PayPalu za pomocą PayPala w kilka godzin. Mieliśmy po kilka, nawet kilkanaście deployów dziennie, bo tego wymagał biznes.
I to deploy na produkcję, do klienta, do użytkownika, nie?
Tak, tak. Z pominięciem testów, z pominięciem stagingu, którego nie było, chyba do tej pory nie ma.
Bez QA-a.
Bez QA-a. Testowali nasi końcowi klienci i te krótkie iteracje to jest rzecz kluczowa w tym. Długość iteracji dobiera się właśnie do potrzeb biznesu. Ja pamiętam też tą prezentację Dana Norfa. Dan Norf był konsultantem w jakiejś dużej firmie, nie pomnę nazwy teraz, chyba ThoughtWorks czy coś w tym stylu. I on też jakby, on mocno promował to takie podejście metodyczne do wytwarzania softu. Nazywał go agile'owym wciąż i to było zwinne. ale jak się potem okazało, wcale nie było takie zwinne. O ile ono działało wśród dużych korporacji, o ile tam rzeczywiście być może coś usprawniało, przyspieszało sprawy, tak w momencie, kiedy on przyszedł do firmy tradingowej w Londynie, do małego zespołu, który miał ogromne przychody i zobaczył, że tam robi się zupełnie inaczej soft i nikt nie zna Dana Norfa, nie zna Agile'a i nie siedzi na InfoQ i nie ogląda tych wszystkich prezentacji, które ja też oglądałem, a Dan Norf był moim jakby bohaterem i nauczycielem. Okazało się, że można na przykład skopiować cały fragment kodu, pozmieniać trochę, wypuścić i ten fragment kodu zarabia i to zarabia grube miliony na giełdzie. I co? I Dan Norf to podsumował takim fajnym, zwięzłym cytatem, który pokazuje, że wcale duplikowanie kodu nie jest złe, bo tak w sumie działa ewolucja, tak? Kopiujesz fragment, zmieniasz trochę i jest, nie? I tak się dzieje życie. Tak działa biznes. I on właśnie w tym momencie się nauczył, że no w zależności od tego, jakie jest środowisko, tak trzeba dobrać narzędzia, tak trzeba dobrać proces i że niektóre rzeczy, które nie uchodzą w dobrych praktykach, uchodzą w realnym biznesie.
Ta myśl, czy to stwierdzenie, które powiedziałeś, jest dość istotne i chciałbym dodatkowo je podkreślić, że my tu wcale nie mówimy o tym, że wszystko, co się uczymy na studiach, czy uczyliśmy się na studiach, wszystkie dobre praktyki, książki TDD, DDD i tak dalej są dbani i że powinniście nic nie mówiąc przestać tego używać, bo to nie ma sensu. To jest to, żeby wybierać odpowiednie narzędzia do problemu. Jeżeli wymagane jest, to zauważcie, że najważniejsze w tym, co tworzycie, nie jest pisanie kodu. Kod jest tak zwanym efektem ubocznym, ale ważne jest to, żeby rozwiązać jakiś problem, dostarczyć tą wartość. Więc jeżeli minimalnym kosztem jesteśmy w stanie rozwiązać problem, dostarczyć wartość, to warto iść w tym kierunku. Jeżeli coś nie działa, ale ładnie wygląda, no ja wielokrotnie powtarzam to, nie słyszałem nigdy klienta, który by napisał do mnie z informacją, że twój kod jest piękny, choć nie działa. Dla niego zawsze jest ten aspekt działalności i aspekt tego, że faktycznie nawet najbrzydszy kod może przynieść kilka milionów zysku, a nie działający kod może tylko to zrobić akcydentalnie. Nie wiem w jakim przypadku, bo nie znam takiego, żeby to zadziałało, ale to jest dość ciekawe. Że to inżynier produktu to nie jest ktoś inny, ktoś po drugiej stronie lustra do inżyniera oprogramowania, tylko to jest ktoś, kto ma zupełnie pierwotny cel inny. Czyli w głównej mierze najważniejsze jest identyfikacja wartości i dostarczenie, niezależnie od kosztów, z odpowiednimi narzędziami. Czyli nawet trochę zależnie od kosztów.
Pełna zgoda. Tylko dodam jedną rzecz. Wydaje mi się, że w naszym świecie tutaj polskiego IT, że my wszyscy to wiemy, bo zawsze to jest podkreślane na każdych konferencjach agile'owych, że musisz dobierać narzędzia do problemu. Mało kto wie, jak można to robić po prostu w praktyce. Dlatego, że my jako firmy outsourcingowe nie mamy dostępu do biznesu. Nie mamy dostępu do tworzenia produktu. To nie my decydujemy, jak będzie wyglądał produkt i jak będzie zbudowany. To nie my wybieramy narzędzia. Nam się mówi, że mamy wybierać najlepsze narzędzia do problemu, ale tak naprawdę...
Ale jak nie wybierzesz Reacta z Node'em, to zapytają dlaczego, nie?
To też, ale też chodzi o to, że ten wybór, który my mamy, to jest sprawa, która ma marginalne znaczenie na końcowy produkt. Czy my wybierzemy Angulara czy Reacta, to jest zerowe znaczenie. Bo dla biznesu i tak go będzie klepał człowiek z Polski za x tam euro, x złotych. Więc to jest ten sam koszt. I to nie są decyzje, które zaważają na być czy nie być produktu. To, czy zbudujemy produkt, na przykład produkt taki typu customer facing, czy tam business to customer, czy zbudujemy go za pomocą Salesforce'a i po miesiącu wypuścimy, albo nawet po tygodniu, tak jak to miało miejsce w przypadku naszego klienta, wypuścimy platformę do klientów i zaczniemy badać trakcję, zaczniemy badać coś, co działa z marketingu, co nie. Czy też może zaczniemy pisać to od zera i wypuścimy pierwszą wersję za pół roku, ale z testami i tak dalej. To jest coś, co ma znaczenie. Sama technologia jest sprawą trzeciorzędną, czy tam czwartorzędną, nawet powiedział. Też każdy siebie może zapytać, czy miał kiedyś taki przypadek w swojej pracy outsourcingowej, że jego kod wywalił całą firmę. W sensie, że doprowadził do jakiegoś mega fuck-upu. Ja nie znam takiej osoby, ja siedzę w branży 10 lat.
Mi się jeszcze nie zdarzyło, no.
Dlatego, że to nie jest takie ważne. To, co robimy po prostu, to jest outsourcing. Nie outsourcuje się rzeczy, które są ważne dla biznesu.
Wiesz, jak ja mam problem z tej całej wypowiedzi? Jeszcze jeden. Że my mamy w Gliwicach, w Katowicach duży wór o nazwie outsourcing, do którego pakuje się duża ilość rzeczy. A tak na serio nie zauważa się tej podstawowej rzeczy, że nawet coś, co możemy nazywać outsourcingiem, może przekroczyć tą granicę partnerstwa, w której my jesteśmy bardzo blisko biznesu, współdzielimy koszta, współdzielimy odpowiedzialność, że przekazuje nam się ważniejsze rzeczy, ale w związku z tym, że większość outsourcingu jest zła, to tak wiecie, to się stosuje trochę jak straszaka.
No nie, ja konkretnie mówię o tych produktach, sorry, o tych projektach, które no są takim centrum outsourcingu. Znaczy w sensie no są obniżaniem kosztów, tak? Po to się przywozi projekt do Polski, żeby w głównej mierze, żeby obniżyć koszty, a rzeczy, które obniżają koszty, to w większości przypadku nie są aż tak ważne rzeczy dla biznesu. Te rzeczy, które generują więcej pieniędzy, są ważne dla biznesu. I co, zgadzam się, że jest tak jak mówisz, że są firmy, które outsourcingowe, które mają też lepszy kontakt z biznesem i...
No i to jest chyba to, co wy się staracie robić z tym waszym outsourcingiem plus czy premium.
Tak, tak. To jest ułatwione, jeśli się pracuje ze startupem, bo startup po prostu jest mały. Siłą rzeczy jesteś bardzo blisko biznesu. W mojej karierze mieliśmy kontakty z firmami, które pozwalały nam zobaczyć, jak to wygląda tam na górze. Dużo nam to dało, bo zobaczyliśmy, jak dużo więcej zarabiają osoby, które wiedzą, na czym polega budowanie produktu, w sensie wiedzą, co się liczy, jakie oni mają hobby, tutaj podpowiem samoloty, szybkie samochody, a wcale nie są jakby najwyższymi urzędnikami, że tak to ujmę, w tej firmie. Było szczęście ich spotkać na swojej drodze, bo podejrzewam, że większość z nas, osób pracujących w outsourcingu, nigdy nie będzie miało kontaktu z outsourcingiem, przepraszam, z biznesem, ale jak już się zdarzy taki moment, to bardzo dużo idzie wyciągnąć informacji od takich klientów i potem założyć firmę, bo no, czy tam przejść do tej ścieżki product engineeringu, bo widać, że to przynosi raz, że pieniądze, bo to jest dla każdego pewnie ważne, ale też autonomię i satysfakcję z pracy. Widać, gdzie można wykorzystać rzeczywiście swoje wykształcenie, swoje myślenie analityczne, które jest po Politechnice, zakładam, lepsze niż przeciętnego Kowalskiego, żeby no co, poprawić sobie karierę, poprawić sobie pracę.
Mówisz o tym produkt inżynierze produktowym, żeby to powiedzieć po polsku. I mówisz, że nauczyliście się mnóstwo od tego waszego pierwszego klienta, tych Golden Boysów. Ale to ciągle jest, jakby ja mam takie wrażenie z twojej opowieści, to jest ciągle ta taka jednak ta część operacyjna, nie? Czyli wy się nauczyliście właśnie, że kod jest nieistotny, że używać gotowych rozwiązań, że to się to za 2 tygodnie może już jakby być niepotrzebne, ale wydaje mi się, że jednak jest jeszcze całkiem spory przeskok od tego, że ja wiem, jak w takiej firmie się odnaleźć i jak wspomóc taką firmę jakby, wiesz, waszymi skillami technicznymi i waszą wiedzą. Wydaje mi się, że jest jeszcze daleka droga do tego, żeby samemu stworzyć produkt, bo jest jeszcze ta cała wielka chmura właśnie marketingu, nie wiem, sprawdzania tego, czego potrzebuje ten rynek, czego potrzebuje użytkownik, jakby wbicie się w te potrzeby i tak dalej, że jakby, że to nawet w takim super, super fajnym przypadku outsourcingu, jaki wy mieliście, to dalej wydaje mi się być trudne, nie? Jakby, że dalej tego nie ma. I teraz skąd to wziąć, jak już idziesz po ten produkt? Z doświadczenia pewnie, nie? Ale...
Zgodzę się z drugą częścią twojego zdania, nie zgodzę się z pierwszą częścią twojego zdania. Druga część zdania, czyli to, że to jest trudne, to się zgadza. Doświadczamy tego codziennie. Także budowanie produktu, bycie product managerem jest trudne. Pierwsza część zdania, czyli że mamy już wiedzę o product managementie, tak, ale nie mamy o reszcie, o customer success, tak, o finansach, o marketingu. To tak nie jest, bo osoba, która jest product managerem, musi mieć świadomość tych rzeczy. Musi mieć świadomość tych rzeczy. I product manager tak naprawdę to jest osoba, która dba o wszystkich, nie lubię tego słowa, ale nie ma lepszego w języku polskim, interesariuszy. Nie ma product managera, który...
Czy product managera, czy inżyniera? Product inżyniera. Czy to jest, czy w tej chwili używamy zamiennie?
Dla mnie to jest podobna sprawa. Okay. Zakładam, że mówimy tutaj o product managerze, który ma background techniczny. I taka osoba ze skillem technicznym musi wiedzieć, na czym polega marketing. Musi wiedzieć, na czym polega sales, jak tam te wszystkie ścieżki działają, bo ona tworzy soft, który rozwiązuje też problemy tych działów. Tak, rozwiązuje problemy customer service, rozwiązuje problemy marketingu, sprzedaży i tak dalej.
No tak, ja się zgadzam z tym, tylko że bardziej mi chodziło o to, że jakby z twojej opowieści nie wyciągnąłem, że tego właśnie też mieliście się okazję tam nauczyć. Czy to jest wiedza, której potem musieliście zdobyć sami, czy to też tam jakby było?
Strategia marketingowa jest różna, jest inna dla każdego produktu, więc my też musieliśmy swoje odsiedzieć, swoje odeksperymentować i dalej to robimy. Natomiast tworzenie softu, który rozwiązuje problemy różnych działów, czy to jest sales, czy marketing, czy customer service, to jest wiedza, którą product manager musi mieć i myśmy to wyciągali też z od tych naszych klientów. Bo te produkty to nie był tylko konkretny feature, który rozwiązywał problem jakiegoś tam konsumenta, tak? Tylko też byli konkretni interesariusze z tej firmy, którzy też chcieli mieć rozwiązane rzeczy za pomocą platformy. Tak? Czyli nie wiem, przychodzi pan z Customer Success i chce mieć raport, żeby zobaczyć, który produkt wywołuje najwięcej zamieszania wśród klientów i gdzie jest najwięcej skarg. No i to jest rzecz, którą myśmy też implementowali. To nie jest tylko tak, że tworzyliśmy ten taki cyfrowy produkt, ten core, tak to nazwijmy. Robiliśmy też wszystko naokoło. I to jest też spora część tak naprawdę roboty. Więc taki product manager techniczny, czy tam product engineer, to jest osoba, która musi mieć o tym wiedzę. I to jest trudne. Dodam, że to jest bardzo trudne i że jeśli chce się iść w kierunku product engineeringu, to trzeba zrozumieć, że zarządzanie produktem to jest coś ważniejszego niż technikalia. I a co za tym idzie, trzeba zrozumieć też, że rzeczy typu komunikacja z innymi działami to jest rzecz bardzo ważna. Że nie tylko hasło typu nie po to kończyłem Polibudę, żeby rozmawiać z ludźmi. Trzeba rozwiązywać różne problemy biznesowe. Nie tylko core product, tylko też właśnie te problemy innych działów. I to różnymi narzędziami, nie tylko softem, bo to też czasami trwa bardzo długo. No i trzeba też budować sukcesywnie swoją wiedzę w danej jakby branży, w danym industry, jak to przetłumaczyć, w obszarze.
Domenie zwykle się
przemyśle. Branża chyba najlepsza. Trzeba stopniowo właśnie budować tą wiedzę i to jest rzecz też, którą bym radził każdemu, jeśli chce wyjść z tej pętli outsourcingu, z tego jarania się w cudzysłowie technologiami, uczenia się ich co kilka lat na nowo. Dla osób, które chcą jakby zarabiać więcej, mieć pracę, która przynosi więcej satysfakcji, ma więcej autonomii, to jest właśnie dobra ścieżka, żeby budować wiedzę domenową w danej branży. I to można robić na różne sposoby. Można, jeśli się pracuje w outsourcingu, można pracować cały czas wśród projektów, które robią w danej branży, tak? Czy to są finanse, czy healthcare, czy transport, cokolwiek, czy e-commerce. Zwiększa się swoje szanse na zostanie tym product managerem, jeśli się pracuje w projektach outsourcingowych, które są w tej samej branży. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą mogę polecić, to jest przejście do firmy produktowej, szczególnie rodzimej firmy produktowej, szczególnie małej firmy produktowej, bo wtedy ma się bezpośredni kontakt z biznesem i widzi się, jak się ten biznes rozwija, jakie są problemy i można swoją wiedzą techniczną w dobrym momencie coś doradzić. Nie ma problemów, nie ma barier językowych. Każdy wie, kto to jest Filip z Konopi, jak wyglądał interes pana Zabłockiego, dlaczego się przejechał na mydle.
Teraz to już chyba coraz trudniej przy średniej wieku w IT chyba.
możliwe. Także to jest druga opcja. Trzecia opcja to jest taka, żeby właśnie pracować w takim outsourcingu plus, czyli pracuje się ze startupami z zagranicy, które mają pieniądze, które tworzą produkt. No są tu jakieś takie problemy typu, że to się może bardzo szybko skończyć, no bo klient rezygnuje, bo startup jest tematem ważkim. No i ty kończysz jakby swoją przygodę z daną branżą. Można też pomyśleć o firmach produktowych zagranicznych, które mają w Polsce swoje siedziby. Ale znowu trzeba szukać miejsc, które nie są tak zwanymi centrami outsourcingowymi, tylko firm, które mają też w Polsce swoje oddziały biznesowe. Także jeśli widać, że firma ma na swojej stronie oferty pracy w Polsce w rolach growth manager, bizdev, czyli business development manager, customer success agent. Jeśli są te role, to znaczy, że w Polsce też się ludzie zajmują biznesem.
Że też podejmują jakieś decyzje i mają z tym do czynienia w ogóle, nie?
Także to jest też jakby ścieżka warta rozważenia. Natomiast najlepsze podejście to jest wejście do firmy produktowej, która już jest trochę na rynku, potrafi zapłacić średnią, tak, no bo rynkową,
no bo nie będą płacić więcej pewnie, albo dużo więcej.
Ale też nie będą płacić mniej, tak? Nie, bo no są startupy, chodzi, które chcą stworzyć kolejnego snapa i płacą ci komputerem, tak? Dostaniesz komputer, ale rób. No jest szansa, że takie coś wypali, ale jest bardzo mała. Natomiast firmy produktowe, które już coś osiągnęły, no pozwalają na jakąś tam stabilizację i na spokojne zajęcie się jakby zgłębianiem tajników biznesu, poznawaniem domeny biznesowej itd.
tak suma summarum, to trzeba pamiętać, że to nie jest rola dla każdego. Nie każdy w tym się będzie dobrze czuł, nie każdy w tym dobrze się będzie spełniał. Dla niektórych ten szklany sufit, o którym mówimy, outsourcingu, to jest coś, czego nigdy nie zauważą lub czego nigdy nie przeskoczą, bo nie będą po prostu mieli predyspozycji ani nawet chęci. I kwestią główną, to, którą chcę podkreślić, to jest to, że zostając produkt ownerem, czy też produkt inżynierem w tym wypadku, mamy zupełnie inny zakres odpowiedzialności, nawet większy niż w przypadku takiego klepacza kodu, który przychodzi i tworzy taki klej do modułów, jak my to ordynarnie wielokrotnie mówimy, ale też się od niego po pierwsze więcej wymaga. Ta kasa nie idzie tylko i wyłącznie dlatego, że ma doświadczenie, ale też idzie z odpowiedzialnością, że klient do niego nie przychodzi jak do osoby, która, kurde, to jest mój pomysł, ty go rozwiąż, tylko zupełnie inne rzeczy od niego wymaga, na zupełnie innym poziomie i zupełnie inaczej się z nim komunikuje. Więc jeżeli on nie ma tych skilli, to za tym nie pójdzie ta dodatkowa gratyfikacja finansowa.
Tak, zgoda, to nie jest dla wszystkich. To jest dla osób, które pukają w szklany sufit. Czują, że outsourcing to jest jakby coś, co ich ogranicza w pewnym stopniu. I co? No i zanim oni dojdą do etapu, w którym rzeczywiście dostaną więcej odpowiedzialności, przede wszystkim, i myślę, wydaje się, że to jest klucz tej rozmowy, przede wszystkim muszą stworzyć sobie okazję do tego, żeby się porozwijać w budowaniu swojej wiedzy o product engineeringu. Musimy znaleźć jakieś polskie słowo na to. Zarządzanie produktem może.
Właśnie zarządzanie się źle kojarzy i to jest ten problem, że inżynieria to jest jednak rozwijanie czegoś, budowanie czegoś, niezależnie od tego, na jakim stopniu to robimy, a management to wiesz, jednak czy kierowanie to się źle kojarzy, czy kontrola.
Być może tak się to kojarzy w Polsce, bo za granicą każdy jest menedżerem tak naprawdę i każdy coś tworzy, tak, bo firma produktowa generuje cały czas przychód i wszyscy szukają sposobu na to, żeby wygenerować przychód. Ale tak, to nie jest dla każdego. Mimo wszystko osoby, które mają z tyłu głowy te inne aspekty tworzenia biznesu, nie tylko technikalia, wciąż są lepiej odbierani na rynku, wciąż są bardziej wartościowi, bo po prostu rozwiązują problemy szybciej. Jeśli taki DevOps zrozumie, że ważniejsze jest szybkie wystawienie jakiegoś tam serwisu, który ulży klientom, którzy już piętrzą się, żeby zgłosić skargę. Tak, żeby, jeśli on zauważy, że ważne jest to, że trzeba to wystawić szybko, bo biznes traci, zamiast tworzyć jakieś tam dockery, kubernaty czy coś, nie znam się na tym, bo jestem w marketingu, ale mam jakby wiedzę, jestem po polibudzie, także coś tam wiem o kodowaniu, to taka osoba znowu jest więcej warta na rynku, lepiej się z nią współpracuje, ma szansę na awans. I u nas w Voucherify niedawno pojawiły się takie jakby dwie podgrupy. Jest część product engineeringu, ludzie, którzy tworzą nowe feature'y, są też ludzie, których my nazywamy platform engineerami. To są ludzie, którzy dbają o to, żeby aplikacja była dostępna non-stop dla klientów i żeby absolutnie nie doszło do momentu, no bo my jesteśmy produktem, który udostępnia API. Jeśli to API przestanie działać i przestaniemy obsługiwać kampanie promocyjne czy tam lojalnościowe od naszych klientów, no to oni mają zaraz realne problemy. Więc nasz zespół DevOps tak naprawdę jest bardzo ważną częścią tego biznesu i ci ludzie może nie tworzą konkretnie feature'ów, ale dbają o to, żebyśmy mieli 99,9 dostępności, co jest bardzo ważną cechą naszego produktu. Chwalimy się tym na lewo i prawo. I co? I te osoby też mają świadomość tego, co jest ważne w biznesie. Wiedzą, że jeśli przychodzi klient i mówi, że potrzebują nagle się poskalować do takiego poziomu, którego my nie potrafimy obsłużyć obecną bazą kodu, to oni wiedzą, że może nie ma sensu teraz refaktorować kodu i optymalizować zapytań i Bóg wie co jeszcze, nie znam się na tym, co można zrobić, żeby obsłużyć nagle taki 3 razy czy tam 10, 20 razy większy ruch, tylko stwierdzają, że słuchaj Tomek, najlepsza opcja to jest dokupmy sprzętu, dokupmy jakby zasobów na Amazonie, przekierujmy ten ruch, zróbmy tam takiego, za przeproszeniem, chamskiego ifa, przekierujmy ten ruch tam, no i obsłużmy ten trafik. Po jakimś czasie wymyślimy, co dalej, nie? Ale my możemy klientowi, my jako sales, możemy powiedzieć klientowi, pewnie, obsłużymy. Obsłużymy, nie ma problemu. No i to jest decyzyjność, w sensie kupienie, taka decyzja, która wymaga oszacowania budżetu, która wymaga wzięcia pod uwagę kilku tam czynników, aspektów biznesowych, to jest rzecz, z którą inżynier spotka się tylko w firmie produktowej. w żadnej innej. W firmie outsourcingowej, czy tam w 90%, tak, no bo już się zgodziliśmy, że są jeszcze takie outliery, tak, są projekty, które różnią się troszeczkę od tego typowego outsourcingu. To jest właśnie rzecz, z którą spotkasz się w firmie produktowej i tylko tam będziesz miał okazję nabyć tej wiedzy, tego doświadczenia, jak postępować w przypadku kolejnych tego typu problemów.
Ja myślę, że dla mnie taką najważniejszą różnicą między tym podejściem, nazwijmy to tym outsourcingowym, tym klepacza kodu, a tego inżyniera produktu, jest to, że jakby ten inżynier produktu, podejmując swoją decyzję, ma pewność i też odpowiedzialność za to, że to jego rozwiązanie trafi do życia, jakby się zmaterializuje. Bardzo często, jakby ja pracuję w outsourcingu głównie i bardzo często te decyzje, które podejmujemy w tych projektach, które w korporacjach trwają 2-3 lata, biorąc pod uwagę średni ten czas od zwolnienia, od zmiany firmy do zmiany firmy w IT, no to nawet nie zobaczysz, jak ten produkt wyjdzie na produkcję, być może. Nie zobaczysz tego, jak twoja decyzja zaważyła na rzeczywistości, a być może jak zaważy, to no i tak, no co z tego, będzie tam następny człowiek na twoje miejsce, który będzie dealował z tym problemem za, nie wiem, za pół roku, nie?
Tak, tak.
A tutaj trzeba się mierzyć też z tymi konsekwencjami i zobaczyć, że zrobiłem to i to i no i to nie do końca zadziałało, musimy to teraz poprawić albo zrobić lepiej, sytuacja się zmieniła i tak dalej, nie?
Ja dodam, że projekty, w których ja brałem udział, moje linie kodu rzadko kiedy lądowały na produkcji, a jak lądowały, no to już tego nie widziałem. I co? I stąd właśnie wzięła się cała ta rozmowa, tak? Bo mówię, że zauważyłem, że product manager więcej zarabia, ale też ma większą autonomię. Rzeczywiście może coś budować. My inżynierowie lubimy budować rzeczy. I praca w środowisku, w której jest potrzebny product manager o skillu technicznym, daje taką możliwość. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Chciałbym trochę postraszyć na koniec. Dlaczego w ogóle warto, poza tym, że jest autonomia, jeśli chodzi o rolę product managera, są wyższe pensje, dlaczego warto rozważyć tę ścieżkę? Mamy ostatnio bardzo szybki wzrost produktów, które ułatwiają programowanie na rynku. Firmy, biznes dwoi się i troi, żeby wymyślić, jak obniżyć koszt developmentu. Można wspomnieć tutaj o Amazonie i o już setkach usług, które oni wypuszczają jako właśnie API First Products, które mają wyręczyć programistę. Firmy jak Twilio, Contentful, Stripe i tak dalej. To jest wszystko droga do tego, żeby programista spędzał jak najmniej czasu rozwiązując problemy.
Nie no, chyba jak najmniej czasu rozwiązując problemy techniczne, ja mam wrażenie. W sensie, że chcemy rozwiązać problemy, ale nie ciupać kod.
Nie, dobra, ja to podsumuję tym faktycznym zdaniem, że żeby się skupiał na tym, co jest istotne, a nie na rzeczach, które można rozwiązać w różny sposób.
Tak, tak. Generalnie wszyscy czujemy, że... Może nie wszyscy czujemy, może powiem o sobie. Ja czuję, że te prace, te projekty, w których ja brałem udział, to wszystko były tematy, które robiły osoby entry level jobs, tak? Ludzie na takich profilach. To były dosyć proste sprawy. Wsadź, wyciągnij z bazy, zwaliduj formatkę, wyeksportuj i od nowa. I te rzeczy czujemy podświadomie, że da się to zautomatyzować. Te rzeczy są automatyzowane. Cały temat serverless, cały temat właśnie Kubernetes, Docker i tak dalej, DevOps, to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby oszczędzić tutaj bardzo dużą liczbę pieniędzy, oszczędzić czas jakby pracy programisty i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś jeszcze. Poza tym, że tych technologii jest mnóstwo, to też coraz więcej nam się pojawia programistów na rynku. Programistów, którzy są w stanie robić pracę entry level, tak? Pojawiają nam się akademie programistów i można na te akademie patrzeć z przymrużeniem oka, ale jak sobie popatrzymy na często w nasze CV, to też możemy zauważyć, że przychodziliśmy do firm programistycznych będąc na drugim, na trzecim roku studiów, nie mając żadnych przedmiotów z programowania, albo mając ich bardzo niewiele i udawało nam się tak dostosować i dostarczać, dojść do poziomu, w którym możemy robić te prace entry level. Co teraz, jeśli ludzie, którzy nie poszli na Polibudę czy tam na informatykę, Co jeśli ludzie właśnie, którzy idą na SGH, na finanse, ekonomię, inne takie matematyki, fizyki, jeśli ci ludzie teraz wszyscy pójdą do szkół programowania, bo widzą, że to się opłaca, zwiększy nam się podaż programisty i te nasze prace, które w 90% wykonujemy tutaj w outsourcingu w Polsce, czyli entry level jobs, zostaną zagrożone, tak? Bo będzie większa podaż, niewidzialna ręka rynku się pojawi i będzie problem. I to się już wydarzyło w Polsce w przypadku ludzi, którzy w latach 90. poszli na zarządzanie i marketing. Teraz dyplom osoby, która ukończyła kierunek zarządzanie marketing, budzi uśmiech tak naprawdę. To nie jest jakiś mocny asset w swoim CV, tak? Uogólniam oczywiście teraz. Podobnie było z finansami i bankowością. W czasach, kiedy ja szedłem na studia, kiedy decydowałem się na Polibudę, dostanie się na finanse i bankowość było jakby trudne, jedno z trudniejszych. Teraz ci ludzie, ci eksperci nie są aż tak bardzo potrzebni, bo cyfryzacja rozwiązuje parę problemów. No i biznes jest bardzo zmotywowany, żeby ściąć te koszty i to osiągnie. Czy też właśnie przez nowe technologie, które automatyzują pracę programisty, czy to przez zwiększanie podaży programisty, a robią to największe firmy. Możecie sobie zobaczyć inicjatywę code.org napędzaną przez Facebooka, przez Google'a. Dla nich tak naprawdę to jest, może się wydawać, że to jest inwestycja, która przyniesie zwrot w odległym terminie, ale wystarczy 10 lat tak naprawdę, czyli wystarczy nauczyć albo zarazić programowaniem osoby w wieku 10 lat, czy nawet 11 lat, czy nawet trochę wcześniej, żeby za 10 lat już mieć osobę, która kuma, jak działa soft mniej więcej. Może nie jest jakimś super, nie jest jakimś super specjalistą, ale jest w stanie szybko się przyuczyć albo jest w stanie wyklikać sobie w życzonym tej Salesforce raport, który ma w sobie joina, tak, który normalnie robiłby programista, bo osoba bez tej wiedzy sobie takiego joina nie wyklika w Salesforce, czy tam nie skonfiguruje. Zwiększona podaż spowoduje to, że będziemy mieli coraz niższe jakby stawki za pracę typu entry level. Mi się wydaje, że problemem też jest geopolityka. Widzimy konflikt w Rosji, konflikt na Ukrainie, co powoduje to, że biznes rzadziej przenosi się do Ukrainy, tak? Rzadziej tam zleca projekty, częściej to robi w Polsce. No jeśli się to zmieni, to znowu będzie jakaś fala, która pójdzie na Ukrainę, bo jest taniej. Także te dwa aspekty, czyli automatyzacja programowania i zwiększanie podaży spowoduje, że za jakiś czas entry level jobs nie będą tak intratne jak teraz. Jeśli osoba przez 5 lat siedzi i robi projekty entry level cały czas, to doświadczenie 5-letnie tak naprawdę sprowadza się szybko do jednorocznego czy tam do 2-letniego i zaczyna konkurować z ludźmi, którzy dopiero co skończyli akademię programisty czy kogoś takiego, nie wiem jak się do końca nazywa. Poza tym to też fajnie jest pokazane na Stack Overflow. Ankieta ostatnio pokazała, że ponad 40% programistów czy tam respondentów, którzy się wypowiedzieli w tej ankiecie, to są samouki. To już jest bardzo duża liczba. No i to też pokazuje właśnie ten trend. Także tak może być. Może się okazać, że tak wcale nie będzie. Nie wydaje się to jakoś super prawdopodobne, nie wydaje się prawdopodobne, że to się wydarzy w przeciągu 2 czy 3 lat, ale 5, 7, czemu nie? Zarządzanie marketing wydarzyło się w ciągu właśnie paru lat. Nie? Finanse, bankowość podobnie. Prawnicy, też bardzo szybka sprawa. Polecam obejrzeć wykład Wojtka Seligi z firmy Spartes, kolonializm XXI wieku. On to pokazuje dosyć dokładnie, jak to wyglądało na przykładzie innych zawodów. No i ja się z nim zgadzam w pełni. Zobaczymy, co pokaże czas.
Mamy bardzo ciekawą wizję nakreśloną. Sama końcówka w sumie bardziej taka rodem z serialu Black Mirror, czyli taka negatywna, pokazująca wizję, co się może stać, ale to jest bardzo wartościowy input, pokazujący i plusy tego zawodu, i minusy zawodu, i fakt, że w sumie z software engineeringu czy z outsourcingu nie trzeba uciekać w chwili obecnej, że każdy ma swoje miejsce, ale bardzo fajnie pokazałeś, jakie są zalety, jakie są wady, jakie są też obawy, na które przejście na produkt engineering odpowiada. Daj nam znać, drogi słuchaczu, co sądzisz na temat tej roli. Czy ci to pasuje, czy to jest wizja, która w jakimś stopniu motywuje cię do zmiany roli z tej, której masz obecną? Jakie jest twoje ogólnie zdanie na temat tego, o czym mówiliśmy i tej wizji?
Ja chcę dodać jeszcze na koniec, że teraz mamy bardzo dobry czas, my jako programiści, bo zarabiamy niemało, mamy komfortową sytuację, żeby na spokojnie, bez żadnych napięć, bez żadnych akcji typu wabank, ewolucyjnie spróbować, nie wiem, czy dostosować się do rynku to jest dobre określenie, ale spróbować zadbać o swoją przyszłość właśnie poprzez zajęcie się product engineeringiem. To tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to nie wymaga wielkiego wkładu. Można to zacząć robić. Warto to moim zdaniem zacząć robić. Nie tylko jakby dla siebie, ale też dlatego, żeby polskie firmy wykorzystały umiejętności polskich programistów i zaczęły dobrze zarabiać, żebyśmy mieli fajne brandy w Polsce. Nie największe firmy outsourcingowe, tylko największe firmy technologiczne. I da się to zrobić. To mnie trochę boli, tak dodam na koniec, że mając około 250 tysięcy programistów, nie potrafimy zrobić jednej super znanej firmy technologicznej, która jest wzorem, która jest znana w każdym tak naprawdę kraju albo wśród wszystkich programistów, bo nie umiemy biznesu, tak? Bo nie umiemy marketingu, nie umiemy customer service, nie umiemy salesów. Oczywiście są jeszcze inne powody, dlaczego tak jest, a nie inaczej, nie będziemy się na ten temat rozwodzić, ale te liczby, czyli 250 tysięcy programistów, wygrywane konkursy algorytmiczne powinny przynajmniej wypuścić jakiegoś jednego zdrowego Zuckerberga. Zuckerberg to jest zły przykład, bardzo zły przykład. Nie chciałbym, żebyśmy wypuścili kolejnego Facebooka, ale takie być może Spotify.
To ja się bardzo cieszę, że ta rozmowa się odbyła. Dzięki, że w sumie zaprosiłeś nas do swojej firmy, bo nagrywamy to ze siedziby Respective, gościnnie. Dzięki, Michał, za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki.
Dzięki za w sumie słuchaczu, że słuchasz nas. Daj nam znać, co o tym wszystkim sądzisz, o czym mówiliśmy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc cześć. I do zobaczenia.
Cześć.
Cześć.